No i przed reklamą mogliśmy się zasłuchać. Piosenka Manda Enigma nie tylko kino mi to przypomina, którego strasznie mi brakuje, ale i tytuł, i ta fraza You're an Enigma, You're a Mystery, to pewnie podobnie się europosłowie zastanawiają, kto dla kogo jest enigmą i nierozwiązywalną zagadką, czy Ursula von der Leyen jest zagadką dla Mateusza Morawieckiego, czy odwrotnie, to Mateusz Morawiecki jest enigmą i zagadką, której nie może rozgryźć szefowa Komisji Europejskiej. Pewnie wie to Ryszard Czarnecki, europoseł, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. Ukłony z Brukseli, z gmachu Parlamentu Europejskiego. Właśnie toczy się debata o tym, jak to źle, że w Polsce chroni się życie dzieci narodzonych, ale mi enigma kojarzy się z wielkim polskim sukcesem, złamaniem niemieckich szyfrów podczas II wojny światowej. Polscy kryptolodzy to uczynili i bardzo się cieszę, że funkcjonujący w Anglii, w Londynie, mistrz Anglii w siatkówce i mistrz i zdobywca Pucharu Anglii w siatkówce, klub Polonia Londyn, bo Polacy go powołali, na koszulkach swoich zawodników w tym sezonie umieścił podobizny pana Rejewskiego, Zygalskiego, tych wszystkich ludzi, którzy właśnie złamali niemieckie szyfry.
To musiało być element siatkarski, bo przecież pan poseł nie tylko polityką, ale także sportem aktywnie się zajmuje. No dobrze, to panie pośle, skoro sekcję sportową mamy już odhaczoną, to ta sekcja polityczna dzisiaj rzeczywiście dużo się o Polsce mówi i z rana w czasie debaty przed szczytem Rady Europejskiej i teraz o aborcji w Polsce. Jaki obraz się z tych debat wyłania i na ile jest polskie weto jest to rozumiane w Brukseli?
No, myślę, że nie przez liberałów, bo szef liberałów był premier Rumunii, był komisarz z tego kraju. Pan Ciolos podkreślił, że to dwa kraje, Polska i Węgry, szantażują Unię Europejską. Mi się zawsze wydawało, że to większość szantażuje mniejszość, a nie mniejszość dwóch szantażuje pozostałych 25. No ale taka jest rumuńska czy liberalna logika pana Ciolosa. Natomiast no, oczywiście ta debata to jest tak trochę jak takie wykładane karty, które wiadomo, jaki ten pasjans wyjdzie z góry. Mianowicie wszystkie te frakcje, które się przemawiali i atakowali Warszawę i Budapeszt, no oni wcześniej już chcieli użyć tego kija bejsbolowego, w cudzysłowie, praworządności, koniec cudzysłowiu. I dlatego też tutaj twardo bronili. No jednak stworzenia instrumentu, który do tej pory w historii europejskiej wspólnoty węgla i stali, EWG Unii Europejskiej niepoznany, instrumentu, na podstawie którego można krajom mniej zamożnym zabrać pieniądze i w efekcie przekazać te pieniądze na przykład na różne programy krajom bardziej zamożnym, co oczywiście z ideą solidarności europejskiej nie ma nic, ale to nic wspólnego.
A jaka jest reakcja w ogóle elit europejskich? Bo dzisiaj mamy stanowisko szefowej komisji Ursuli von der Leyen, która podkreśliła, że jeżeli Polska albo Węgry, albo ktokolwiek inny ma wątpliwości, to niech powiązanie funduszy z praworządnością zgłosi do TSUE i tam sprawa się rozstrzygnie.
No na pewno pan słyszał o niemieckim poczuciu humoru. To dzisiaj właśnie pan się o nim przekonał. Niemcy słyną z dobrej dyscypliny, organizacji, ale z poczucia humoru trochę mniej. No to jest taki dowcip, który, że tak powiem, jest średni, bo wiadomo, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kierowany zresztą przez Belga, Flamanda, którego wypowiedzi należy uznać za bardzo polityczną, Polska atakował osobiście, ten Trybunał obiektywny nie jest i raczej no, nie może być tutaj punktem odniesienia. Jeżeli już jakiś Trybunał, to raczej Europejski Trybunał Obrachunkowy, który to właśnie European Court of Auditors, czyli w Luksemburgu, bardzo skrytykował propozycję Komisji Europejskiej odnośnie powiązania unijnych pieniędzy z bardzo subiektywnie pojmowaną praworządnością, bo ona jest pojmowana w taki sposób, że w zasadzie czyjegoś widzi mi się prawem kaduka można wyrządzić krzywdę właśnie krajom, no przede wszystkim naszego regionu, a zwracam uwagę, że są to ostatnie lata, kiedy Polska będzie na plusie, gdy chodzi o fundusze unijne, bo za 8-9 lat Polska stanie się płatnikiem netto, to znaczy to my będziemy wtedy utrzymywać Unię Europejską, to my będziemy więcej wpłacić w formie składki członkowskiej niż z Brukseli brać.
Czyli tu, jak rozumiem, nie ma,
na projekty.
Bo o tym też mówił premier Mateusz Morawiecki, nie ma takiej możliwości, Polska nie przyjmie tego, bo żeby takie rozwiązanie trafiło do TSUE, to najpierw musi być przyjęte, a Polska się na to przyjęcie nie zgodzi, żeby taka formuła powiązania środków z praworządnością weszła w życie. Czy jesteśmy pewni, że Węgrzy również do końca w tym oporze wytrwają i jaki to będzie koniec? Czy może jakiś kompromis albo konsensus się znajdzie?
No, w wymiarze formalno-prawnym nie będzie miało to większego znaczenia, czy wytrwają, przepraszam, że powiem wprost, czy tam szacunku naszych bratanków, Madziarów, bo wystarczy na to jednego kraju, aby budżet został zamrożony, projekt budżetu.
Obecnie mamy weto 3 krajów, dobrze liczę, czy ta Słowenia jest taka pół weta, czy jak to jest?
Nie, premier Janez Janša, bo o nim mowa, premier z Ljubljany, premier Słowenii, to zapowiedział. On zresztą już parokrotnie dawał wyraz solidarności z Polską i Węgrami. Jest w ogóle zwolennikiem Europy Ojczyzny, Europy Narodów. Natomiast w wymiarze politycznym, no to naprawdę byłoby dużą porażką prezydencji niemieckiej, gdyby po raz pierwszy w historii nie udało się uchwalić budżetu 7-letniego przed jego rozpoczęciem. Do tej pory wszystkie takie budżety 7-letnie były uchwalane przez kraje, które miały prezydencję. No, Niemcy, które przez pół roku nie potrafiły łonić rządu, przypomnę czwarty gabinet Merkel powołany do życia przed 3 laty, no przed 2 laty właśnie, bo 3 lata to były wybory, a przed 2 laty go powołali. No teraz tutaj kłopoty z uchwaleniem budżetu. Coś tutaj zaczyna szwankować w tej niemieckiej machinie.
Ale z drugiej strony jest jakieś możliwości, żeby polskie i węgierskie i słoweńskie weto obejść, żeby stworzyć mechanizm, który będzie wykluczał te 3 lub 2 lub 1 krajów, za czym ile się do końca zostanie w tym oporze, żeby jakoś wypchnąć te kraje poza albo ten mechanizm, albo w ogóle poza budżet, albo w ogóle poza Unię Europejską. Jakie są na stole propozycje i fantazje osób, które chcą, aby ten mechanizm został przyjęty?
Raczej fantazje, raczej wishful thinking, taka political fiction. No, premier Niderlandów, ja nie będę tu mówił o Zagłobie, który wiadomo co oferował, premier Niderlandów, Mark Rutte, liberał zresztą, zaproponował porozumienie międzyrządowe. To znaczy tak, 25 krajów się dogaduje, poza Polską i Węgrami, i dzielą nie tyle budżet, co recovery fund, czyli fundusz odbudowy. A ja pamiętam, bo mam pamięć dobrą, że 4 miesiące temu, gdy zakończył się fiaskiem, o czym się może mniej pamięta, pierwszy unijny szczyt w sprawie budżetu, to wówczas premier Węgier, Viktor Orban, mówił o porozumieniu międzyrządowym, chcąc wykluczyć kraje tzw. klubu skąpców, między innymi Holandię, a Austrię, Danię, Finlandię, Szwecję. I wtedy, uwaga, mówiono, jakże tak można mówić o porozumieniu międzyrządowym, to neguje Unię Europejską jako taką, to zmniejsza jej rolę w kwestiach kluczowych, jakim jest budżet. To jest przykład takiego eurosceptycyzmu wręcz, jak w ogóle tak można mówić. Gdy teraz mówi to samo, tylko że w innej konstelacji politycznej, premier Kresa Niderlandów, no to wówczas ci, którzy atakowali wtedy Urbana, że taki jest antyeuropejski, dzisiaj milczą, no bo rozumiem, że pan premier Rutte już jest po właściwej stronie.
Ale na ile dzisiaj w Europarlamencie w debacie padały takie głosy, żeby pozbyć się Warszawy, albo Warszawy i Budapesztu, albo może się nie pozbywać, oni to jakoś obejść ich opór. Na ile to było takie przejmujące i silne przeczucie albo wola wśród części Europy, albo większości europarlamentarzystów?
No, na przykład liderka socjalistów i demokratów, hiszpanka Iraz Garcia Perez, mówiła, że przecież 67% obywateli krajów członkowskich Unii chce powiązania praworządności z budżetem, więc trzeba tak robić, nie przejmować się tym, co tam Polska i Węgry chcą. Natomiast no, to jest tradycja bardzo niebezpieczna, bo siła Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a potem EWG, nawet na początku Unii Europejskiej, na początku 90., to polegała na tym, że te państwa większe, mniejsze, bardziej zamożne, mniej zamożne, one się umawiały, ucierały pewien kompromis. Owszem, proces decyzyjny czasem trwał dość długo, ale jak się na coś umówiły, był konsensus, kompromis, to było to robione. Teraz chwilowa większość na siłę chce przegłosować chwilową mniejszość i to oczywiście generalnie ten projekt europejski, ideę wspólnot europejskich rozsada od środka. Te tendencje środkowe, które się pojawią, które są zresztą na rękę Rosji, będą dość oczywiste, bo różne państwa nie pozwolą, dzisiaj może siedzą cicho jeszcze, siedzą jak mysz pod miotłą, milczą, ale przy kolejnych obrotach ciał niebieskich, że tak to określę, kiedy dojdzie do gwałcenia ich interesów narodowych czy państwowych, poszczególne kraje też będą protestować i myślę, że taka dominacja tandemu niemiecko-francuskiego w gruncie rzeczy, chociaż używa sloganów ten tandem takich bardzo euroentuzjastycznych, tak naprawdę w gruncie rzeczy to generuje bardzo takie eurosceptyczne czy negatywistyczne reakcje wśród coraz większej ilości państw i środowisk politycznych.
Panie pośle, przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze na chwilę pogrzebmy w tej praworządności, co ona oznacza. Mamy artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, tam są dość nieostro zapisane prawa mniejszości, poszanowanie wolności jako wartości europejskie. Jak teraz te wartości są dookreślane przez Europarlament, chociażby w ramach debaty o aborcji w Polsce? Czego możemy się spodziewać?
Właśnie teraz trwa, właśnie pan się strzelił, bo teraz trwa, kończy się debata, jak to źle jest w Polsce, bo chroni się życie dzieci nienarodzonych. Tutaj nawet była mowa o tym, że co prawda, no oczywiście tak, europejskie zabraniają ingerowania w kwestii ochrony życia, kwestie szerzej moralne, obyczajowe, światopoglądowe, no ale można, Unia Europejska może promować najlepsze praktyki w tym względzie. No, najlepsze pytanie z punktu widzenia kogo? Dzieci nienarodzonych akurat chyba najgorsze. Więc no tutaj ta hipokryzja ocieka i będzie jeszcze ociekać, ponieważ mamy debatę o LGBT i tam pewnie również szereg słów czy farmazonów o Polsce padnie. Ta debata będzie wczesnym wieczorem.
Dzisiaj Dzień Polski w Europarlamencie. To pierwszy wniosek, czy musiało tak się stać, bo inne kraje, duże, mniejsze, także kraje Europy Środkowej, nie są tak często, ich sprawy nie są tak często debatowane w Europarlamencie, nie są czarnym ludem w Europie, a Polska z rządów PiS-u takim czarnym ludem i chłopcem do bicia się stała.
Ja myślę, że coś za coś, to znaczy Polska bardzo konsekwentnie prowadziła politykę imigracyjną, Węgry zresztą też, i to, że udało się nam jednak wymusić na Unii Europejskiej, że gdy chodzi o kwoty imigracyjne tak zwane, czyli przyjmowanie imigrantów no, spoza Europy, głównie muzułmanów, się będzie odbywać w zasadzie dowolności, jak jeśli rząd chce, to przyjmuje, a jak nie chce, jak Polski, to nie przyjmuje. No ale tutaj myślę, że płacimy za to wysoką cenę, ale myślę, że warto. To znaczy nas nie zmuszono do zaśpiewania w tym chórze proimigracyjnym, w chórze multikulti. I dobrze, bo widzimy, co się dzieje, nawet nie chodzi o terroryzm, ale przez przestępczości. Generalnie zaburzenie pewnego ładu społecznego, kulturowego, cywilizacyjnego, religijnego i problemy ekonomiczne są związane w bardzo wielu krajach Europy Zachodniej, także w niektórych krajach już też naszego regionu. Więc no, myślę, że tutaj jesteśmy nacenzurowani, jesteśmy atakowani właśnie dlatego, że gdy chodzi o politykę imigracyjną, ten sprzeciw wobec przyjmowania na siłę niejako ludzi poza kręgu kultury europejskiej, bardzo często ludzi zupełnie niezwiązanych z dziedzictwem europejskim, no głównie muzułmanów, mówiąc wprost, no tutaj ewidentnie tak naprawdę ta sprawa stała się zarzewiem nowego ataku na Polskę. Jak również to, że rośniemy ekonomicznie, jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni, no a kraje nasi bliżsi i dalsi sąsiedzi byli przyzwyczajeni do tego, że Polska jest krajem taniej siły roboczej, jak to mało humanistycznie określano, i krajem wielkiego rynku zbytu i na tym miała poprzestać, a tutaj Polska chce współdecydować, Polska chce być podmiotowa.
A no czemu tylko Polska i Węgry, a nie Czechy, nie Rumunia? Zresztą ostatnio w Financial Times, zdaje się, premier Rumunii odżegnywał się od postawy swoich północnych sąsiadów, czyli i tych bliższych, czyli Węgier, i tych dalszych, czyli Polski.
No to jest często kalkulacja polityczna, albo wybory, albo kompleksy, albo Schengen, do której to strefy przecież i Rumunia, i Bułgaria chcą się zameldować. Więc to są różne kalkulacje, natomiast na dłuższą metę tak naprawdę widać wyraźnie po historii integracji europejskiej, coś wiem o tym, że te kraje, które twardo walczyły o swoje interesy, nawet jeżeli pod takim ostrzałem artyleryjskim mediów, Parlamentu Europejskiego, polityków, to potem, jeżeli grały twardo do końca, to osiągały to, co chcą. A ci, którzy często właśnie śpiewali tym paneuropejskim chórze, potem no, budzili się w sytuacji bardzo niekomfortowej dla własnych krajów, dla własnych państw.
To już na koniec cytat. Nie mogę sobie odmówić, bo ustaliłem, że to jest naprawdę wpis. Nie wiem, czy on jeszcze wisi. Pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, posłanki Koalicji Obywatelskiej, pani poseł Koalicji Obywatelskiej z Partii Nowoczesna. Porównywanie groźby weta Holandii do groźby polskiego weta to żart. Holandia płaci, więc wymaga. Nasz kraj z unijnej kasy bierze, więcej bierze niż dokłada, więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska w negocjacjach, ale strzał we własne kolano. To naprawdę napisała pani Gasiuk-Pichowicz.
A ja powiem tylko tyle, że niektórzy politycy w Polsce widzą tylko tyle, ile zobaczą, uderzając czołem o ziemię. No, ten wpis jest tego chyba ilustracją.
Trzy weta. Mamy tu już ostatnie pytanie, będzie to. Myślałem, że pan poseł bardziej się będzie znęcał nad swoją koleżanką, no może no, nie z parlamentu, ale z polityki jak najbardziej.
Z tym koleżeństwem, tak uważnie, panie redaktorze.
No nie, wszyscy politycy to trochę jedna rodzina, no może bez przesady, ale koledzy w działalności publicznej
wszyscy
jak najbardziej.
Polacy to jedna rodzina, jak mówią słowa pięknej piosenki, ale
znane. No dobrze, to...
Nie zapraszam pani Kamili do domu na imieniny.
Szczególnie, że są limity i obostrzenia, więc nie wiem, czy by się zmieściła. Panie pośle, to jeszcze kwestia tych trzech wet, bo mnie intryguje, dlaczego tylko trzy? Znaczy trzy to bardzo piękna cyfra, Boża, pełna i tak dalej, z głęboką symboliką, ale siedem to też ładna.
Tak. Tak, znaczy ja myślę tak, że tutaj szereg państw uznało, że niejako za nich Polska, czy Węgry, czy Słowenia zrobiły pewną robotę, tak jak no, Polska też mogła uznać, że skoro Węgry to weto ogłosiły pierwsze, to już wystarczy. Tak nie robiliśmy. Natomiast myślę, że szereg krajów, zwłaszcza z naszego regionu, po cichu Polskę popierają, bo wiedzą, że Unia Europejska stosuje taktykę salami, czyli takie odkrajanie po plasterku. No dzisiaj Polska, Węgry, a jutro mogą być właśnie Czechy, pojutrze Słowacja, za parę dni.
Ale to czemu nie solidarnie wystąpić, nie wesprzeć stanowiska i no tutaj od razu taki model, czy możliwość wywierania wpływów na państwa członkowskie zablokować, tylko no czekamy, co zrobi ta Bruksela z Polską i Węgrami, czy ich przemieli, czy ich nie przemieli.
Dlatego, że sprawdzą się budżetu, a tutaj możliwości nacisku finansowego, mówiąc otwartym tekstem, Komisji Europejskiej, a mówiąc wprost, tych największych państw, które są takimi playmakerami rozgrywającymi w Unii Europejskiej, możliwość nacisku na poszczególne kraje, które marzą jak kania dżdżu, oczekują tych pieniędzy unijnych, możliwość nacisku, presji, no nawet takiego nieformalnego szantażu tych państw ze strony tych państw największych, najbogatszych, jest bardzo duża. I dlatego też no tutaj ta solidarność regionu, naszego regionu Europy wygląda tak, jak wygląda. Natomiast jeszcze raz podkreślam, my musimy walczyć o własne interesy. Gdybyśmy odpuścili weto, to jestem przekonany, że za pół roku, rok, dwa lata pod takim czy innym pretekstem by zastosowano to i by nam pieniądze zabrano. A opozycji, która mówi po co to weto, chcę powiedzieć jedno zdanie, że widocznie oni nie wierzą w to, że wrócą do władzy. Bo przypomnę słuchaczom, że chodzi o środki finansowe, które będą wydatkowane, uwaga, do roku 2030 włącznie. Do 31 grudnia 2030 roku włącznie. Przez jeszcze za 10 lat. A dlaczego? Ponieważ owszem, budżet unijny jest na 7 lat, do roku 2027 włącznie, ale reguła unijna plus 3 mówi, że pieniądze z tego, które otrzymamy, mogą być i zawsze są wydawane jeszcze przez 36 miesięcy po zakończeniu 7-letniej perspektywy finansowej. A więc to są pieniądze, które będą również kolejne rządy wyłonione po wyborach w roku 2023, 2027 będą do nich miały dostęp. Widać, że opozycja nie za bardzo wierzy, że wróci do władzy, skoro sama zmniejsza możliwości pozyskania tych środków przez nasze wspólne państwo.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
I do usłyszenia prosto z Brukseli, bo tam dzisiaj ważny dzień posiedzenia, dzień głosowania nad sprawami polskimi i nie tylko.